Państwa w dzisiejszym magazynie kulturalnym, w którym będę miała przyjemność przedstawić Państwu drugą część rozmowy z Mariuszem Wilkiem, znakomitym polskim pisarzem żyjącym od 6 lat w Rosji. Być może należycie Państwo, jak ja, do grona wiernych czytelników zapisków sołowieckich Wilka publikowanych na łamach paryskiej kultury. Pierwsza część naszej rozmowy dotyczyła historii osiedlenia się Wilka w Rosji, w Sołowkach pod Kręgiem Polarnym, gdzie onegdaj powstał pierwszy sowiecki łagier. Przypomnijmy, jak o tej rzeczywistości śpiewał w epitafium dla Wysockiego Jacek Kaczmarski.
Zesłani, zesłani, naznaczeni, potępieni i sprzedani. Co robicie w piekła sztolniach, brodząc w błocie, dęcząc lud, czy śmierć daje ludzi wolnych znów pod knut? To nie tak, to nie tak, to nie tak. Nie użalaj się nad nami, tyś poeta. Myśmy raju znieść nie mogli, tu nasz żywioł, tu nasz dom. Tu nie wyjdą ludzie podli, tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom.
Z tego, co mówisz, przebija dosyć duży pesymizm.
Nie chciałbym się bawić proroka, bo wydaje mi się, że w przypadku Rosji nie ma proroków. Tam jest na tyle sytuacja zagmatwana. Ja jestem pesymistą. To znaczy, ja nie widzę wyjścia. Tam są tak ogromne problemy, jak na przykład problem ekologiczny, który jest zagrożeniem dla całego świata, bo przecież te łódki podwodne trzeba gdzieś schować, znaczy gdzieś je zakopać, a to są ogromne pieniądze, których oni nie mają. To są odchody atomowe i tak dalej. W ogromnej skali. Tego sobie Zachód chyba nie wyobraża. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest największa, po Chinach największa armia na świecie, którą trzeba zredukować. Jeśli zredukujesz ją do 1/3 czy do 1/4, a takie są propozycje, to co zrobić z tymi dwoma trzecimi, które się redukuje? Oni są przyzwyczajeni, zwłaszcza generałowie, do różnych świadczeń. I w momencie, kiedy ich redukujesz, to oni mogą wymówić posłuszeństwo. I będzie taki wariant Wielkiej Albanii. Gdzie też armia, znaczy ci, których wyrzucili z wojska, wsparła tych zawiedzionych, tych oszukanych wkładczyków, czyli tych oszukanych ludzi przez banki, czy tam przez te towarzystwa. I to oni całą tą wojskową operację zrobili w Albanii. A tu jest tylko na większą skalę. Poza tym jest takie zjawisko w Rosji, jak admarożonny je. To jest termin rosyjski, który dotyczy mózgów, odmrożonych mózgów ludzi, którzy przeszli Czecznię, Karabach, Abchazję, wszystkie tak zwane goriacze, Afganistan jeszcze, to narkotyki, wyzbycie się wszelkiej moralności. I to są ludzie, którzy teraz zasilają formy mafijne najróżniejsze, zasilają świat przestępczy. Ich jest coraz więcej i oni umieją strzelać, oni umieją zabijać.
I są do wzięcia.
Są do wzięcia, oczywiście, są do wzięcia. Że tutaj masz, rozumiesz, jest kilka takich tak wielkich problemów, że nawet najsilniejsza ręka, bo obawiam się, że tego nie powstrzyma, a mówię o najsilniejszej ręce, ponieważ coraz częściej słyszę, zarówno z ust polityków, jak i z ust prostego narodu, prostych ludzi, że nam potrzeba silnej ręki, żeby wreszcie ktoś zrobił porządek. Ludzie na Sołowkach tęsknią do łagru, ponieważ twierdzą, że w łagrze chociaż dostawali
jeść.
A teraz muszą się sami starać o to jedzenie, nie dostając pieniędzy, rozumiesz? A wszystko jest drogie, bo to już się zaczął kapitalizm. Więc oni już nie chcą tego kapitalizmu, wolą wrócić do łagru, pracować za miskę zupy, niż żyć wydani na pastwę losu.
Przypomina mi się teoria Dzielskiego, teoria, która zresztą w Polsce się nie sprawdziła, który uważał, że niemożliwe jest przejście od totalitaryzmu do demokracji, że trzeba przejść przez okres rządów autorytarnych.
Tak, tylko że ja myślę, że w ogóle wszelkie teorie w stosunku do Rosji są za małe, ponieważ to jest tak ogromny kraj, że tam jest tych problemów znacznie więcej. My na przykład nie powiedzieliśmy o problemach narodowościowych w ogóle. A to jest kolejny, przecież tam są nie tylko różne narody, tam są różne kultury, tam są różne wyznania, które często sobie są agresywne w stosunku do siebie. Także to jest propozycja Dzielskiego, jak rozumiem, była propozycją tylko w sprawie ekonomicznej. A tutaj dochodzą sprawy polityczne, wojskowe, ekologiczne. Rozumiem, to się robi wielki młyn. No ja jestem niestety pesymistą.
Kiedy jechałeś do Rosji, jak mi się zdawało przynajmniej, jechałeś z zamysłem dziennikarskim. Tymczasem powstają zapiski sołowieckie, które wyraźnie są literaturą. Czy to wynikło samo z siebie, czy to jest wykoncypowane? To samo zresztą dotyczy frazy, jaką piszesz, która jest bardzo specjalna, w której jest szalenie dużo rusycyzmu, w której nawet rytm często przypomina rytm języka rosyjskiego. Na ile to jest przemyślane, a na ile to jest sposób, jakim zacząłeś myśleć tam właśnie?
Ja bym nie rozdzielał dziennikarstwa i literatury. Umówmy się, że to jest literatura faktu, znaczy to jest literatura życia, bym tak powiedział nawet, nie faktu, a życia. To jest literatura, która wychodzi z życia, z realności, z tego, co przeżywam, co widzę. Dla mnie literatura wykoncypowana, literatura, która się rodzi gdzieś tam w kawiarni, to nie jest literatura. Ja takie literatury już przestałem czytać, bo szkoda czasu. Natomiast co do języka, to jest bardzo proste. Żyjąc tam i chcąc zrozumieć Rosję, musisz myśleć po rosyjsku. Inaczej się nie da. Jeśli myślisz po polsku, to ich nie zrozumiesz. Żeby myśleć po rosyjsku, trzeba rzeczywiście w ten język wejść bardzo głęboko. Ja kilka lat będąc tam zajmowałem się nawet cerkiewno-słowiańskim językiem, żeby zrozumieć korzenie tego języka, no i rzecz jasna na samym rosyjskim. I to jest świadome, te rusycyzmy są świadome, to jest świadoma gra, ponieważ ja jednak jestem Polakiem, myślącym po rosyjsku i piszącym po polsku, więc jak widzisz, tu jest gra między Rosją i Polską, polskością we mnie. I ta gra daje pewne nieoczekiwane, wydaje mi się, efekty ciekawe. To znaczy, ja nie widzę problemów rosyjskich z rosyjskiego punktu widzenia, ale również nie widzę ich z polskiego. Uzyskuję pewną stereoskopię dzięki takiej grze językowej, że tam się wszystko dzieje między rosyjskim i polskim. Także to jest świadome. Nie chcę, żeby to było zbyt przeładowane rusycyzmami, bo wtedy będzie nieczytelne. Więc ta cyzelacja idzie w tym kierunku, żeby zachowywać rzeczy niezbędne. A natomiast jeśli chodzi o rytm, to już Miłosz zauważył, że jest pewnym niebezpieczeństwem dla polskich pisarzy, poetów, fascynacja językiem rosyjskim, ponieważ rytm języka rosyjskiego jest silniejszy niż polskiego i on wchodzi, narzuca. Dla mnie to nie jest niebezpieczeństwo, a raczej zaleta kontaktów z językiem rosyjskim, ponieważ dla mnie język polski jest zbyt śpiewny, zbyt miękki, zbyt rozlazły i ten rytm, na przykład prozy Szałamowskiej, którą próbuję tłumaczyć, ten rytm języka rosyjskiego uprecyzyjnia mi język polski. Dla mnie przygoda z językiem rosyjskim nawet w jakiś sposób oczyściła mi język polski. Tym bardziej, że weź pod uwagę, że to jest jeszcze jeden element. Ja nie żyję w Polsce już 5 lat, bo nie bywam w Polsce. W związku z tym nie znam tej ulicznej polszczyzny zachwaszczonej. Teraz amerykanizmami pewnie. Ja nie słucham telewizji, radia polskiego, więc rozumiesz, to jest język, znaczy mój język polski, on się oczyszcza powoli, ponieważ zapominam te wszystkie slangowe wyrażenia, natomiast będąc z wykształcenia polonistą, sięgam do wzorów jakichś takich wysokich, rzecz jasna. I na to się narzuca rytm rosyjski, narzuca się rosyjska rzeczywistość, narzucają się rosyjskie słowa.
Na koniec jeszcze chciałam ci zadać parę kobiecych pytań sentymentalnych. Pamiętam, w zapiskach sołowieckich są takie dwa fragmenty. Jeden, kiedy mówisz o inostrancach, tłumaczysz rosyjskie słowo inostraniec, czyli obcokrajowiec, jako kogoś, kto jest po innej stronie, kto ma inne życie, kto niekoniecznie ma ten sam cel. A w innym fragmencie zapisków mówisz o Poliaku, złodzieju, który kradnie rosyjską duszę i ją opisuje, żeby sprzedać w Paryżu.
Ten Poliak, to jest, który kradnie, to jest dowcip. Natomiast tak, ja się tam czuję osobą postronną. Ja mam inny akcent, chociażby to. I za każdym razem, jak się z kimkolwiek nowym spotykam, to się od razu pytają, kto ty jesteś. A ponieważ nie jestem ich, od razu się robi dystans. Mi ta postawa odpowiada. Więcej powiem. Jak przyjechałem teraz do Polski, moi znajomi polscy powiedzieli, że ja mam akcent rosyjski. Więc ja już i w Polsce czuję się inostrancem, postronnym. I to jest bardzo dobra pozycja, ponieważ widzisz lepiej, widzisz czyściej, nie jesteś uwikłana w żadne gierki, gry. patrzy się z boku, jako osoba postronna.